ciągu kilku ostatnich audycji poznaliśmy kilkanaście psalmów Asafa. Jego utwory znajdują się w środkowej części Księgi Psalmów. Dzisiaj ostatni z tej serii psalm Asafa, psalm 83. Rozpoczyna się on słowami modlitwy. O Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Boże. Psalmista prosi Boga o uwolnienie swego ludu z niebezpieczeństwa. Zagrażają mu wrogowie, nienawidzący zarówno Boga, jak i jego lud. Asaf modli się. Bo oto burzą się twoi wrogowie i podnoszą głowę ci, którzy cię nienawidzą. Knują spisek przeciwko twojemu ludowi. Zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz. Pójdźcie, mówią. Wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela. Chodzi o powstrzymanie tych, którzy zamierzają zgubić cały naród izraelski. Wrogowie Izraela chcą wymazać jego imię z kart historii, chcą zupełnie unicestwić naród żydowski. Niestety wiemy, że i w czasach starożytnych, i w naszych nowożytnych nie brakowało ludzi, którzy chcieli unicestwić lud izraelski. W następnych wierszach psalmu znajdujemy imiona 10 tradycyjnych wrogów Izraela. Czytamy od wiersza 6. Zaiste, zmawiają się jednomyślnie i przeciw tobie zawierają przymierze. Namioty Edomu z Ismaelitami, Moab i Hagryci, Gebal, Amnon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru. Także Asyryjczycy połączyli się z nimi. Dla synów Lota stali się ramieniem. Synowie Lota to zrodzeni z kazirodztwa Moabici, a także Amonici i Edomici. Wszystkie wymienione w tym fragmencie ludy to nieprzyjaźni sąsiedzi Izraela. Amalekici, Filistyni, Midianici to wrogowie Izraela, o których na kartach Starego Testamentu czytamy szczególnie często. Dzisiaj także Izrael otoczony jest przez nieprzyjaznych sąsiadów. Potomkowie Ismaela, narody arabskie, otaczające Izrael, są wrogie ludowi żydowskiemu. Na Bliskim Wschodzie panuje ciągłe napięcie. Psalmista woła do Pana, by swoją mocną dłonią ochraniał swój lud, by tak jak dawniej unicestwił zamiary wrogów ludu Bożego. Słowa Asafa nabierają w końcowej części psalmu sensu eschatologicznego, proroczego. Psalmista zapowiada Boży sąd nad tymi, którzy uciskają Izraela. Asaf woła do Pana. O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu, do plew gnanych wichurą. Jak ogień pożera lasy, jak pożoga wypala góry, tak ich ścigaj twoją nawałnicą i burzą twoją wpraw ich w zamieszanie. Okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia twego, Panie. Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze. Niech będą pohańbieni i zginą. To obraz Bożego sądu, sądu nad tymi, którzy występują przeciwko Bogu i przeciw jego ludowi. Zwróćmy uwagę, że psalmista woła: okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia twego, Panie. Ostatecznym celem modlitwy Asafa jest więc to, by wszystkie narody szukały imienia jedynego prawdziwego Boga, Boga Izraela, Boga Biblii. Takim też zawołaniem kończy się psalm Asafa. W ostatnim wierszu czytamy słowa prośby modlitewnej. Niechaj poznają ciebie i wiedzą, że tylko ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś najwyższy nad całą ziemią. Bóg Jahwe, Bóg Izraela, Bóg, który mówi o sobie: jestem, który jestem. Bóg, który objawia się pośród Izraela poprzez usta proroków, a najpełniej w osobie Jezusa Chrystusa i w nauczaniu Jego apostołów. Ten Bóg, jedyny, prawdziwy, żywy Bóg, pragnie, by poznali Go wszyscy ludzie, na obliczu całej ziemi. On pochyla się też nade mną i nad Tobą. Pragnie, byśmy poznali Go, byśmy Go przyjęli jako Zbawiciela i Pana. Przekonuje nas o tym cała Biblia, całe Pismo Święte. Przekonuje nas o tym także ten psalm Asafa, psalm, w którym rozlega się wołanie: Boże, niech poznają Ciebie i wiedzą, że jesteś najwyższy nad całą ziemią. Następny, 84 psalm, ułożony został przez synów Koracha. Synowie Koracha służyli najpierw w tabernakulum, w namiocie spotkania, a potem w świątyni jerozolimskiej. Historię tego rodu podaje pierwsza księga Kronik. W 26 rozdziale czytamy tam, że Korachici, czyli potomkowie Koracha, jako Lewici, brali udział w służbie w świątyni. W pierwszym wierszu 26 rozdziału pierwszej księgi Kronik czytamy: Z Korachitów był Meszelamiasz, syn Koracha, synów Ebiasafa, a Meszelamiasz miał synów: pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, piąty Elam i tak dalej. Podana jest długa lista potomków Koracha. Jak wiemy, Korach był jednym z przywódców buntu przeciwko Mojżeszowi. Był to bunt bardzo groźny, bo Korach i inni buntownicy należeli do elity narodu żydowskiego. Byli to książęta ludu, przywódcy rodów lewickich, ludzie o bardzo wysokiej pozycji społecznej. Korach i inni buntownicy zostali surowo ukarani. Ale dzięki miłosierdziu Boga synowie Koracha mogli służyć w świątyni. W dalszych wierszach 26 rozdziału pierwszej księgi Kronik czytamy: Wśród nich dobierano zmiany odźwiernych. Przełożeni tych mężów na równi z braćmi swoimi mieli zajęcia przy obsłudze domu pańskiego. Ciągnęli losy o każdą bramę, zarówno mały, jak i wielki, według swoich rodów. Lewici strzegli świątyni w dzień i w noc. Byli wśród nich synowie Koracha. Rzucano losy, by każdy mógł dostąpić zaszczytu strożowania u bram świątyni. Było to wielkim przywilejem, wielkim szczęściem móc służyć Panu w świątyni. Psalm synów Koracha otwierają radosne słowa: Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja pragnie i tęskni do przecieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Drogi słuchaczu, czy takie jest wołanie także Twojego serca? Czy pragniesz przebywać blisko Boga? Pan obiecuje, że jest obecny tam, gdzie gromadzi się dwóch lub trzech w Jego imieniu. Czy z radością uczestniczysz w zgromadzeniach tych, którzy spotykają się, by wielbić Pana, by wzajemnie się duchowo budować, by dodawać sobie otuchy? Oczywiście jest wiele problemów w każdym kościele, w każdej grupie wierzących. Zawsze są problemy tam, gdzie zbierają się ludzie, bo jesteśmy grzesznikami. Mamy skłonności do krytycyzmu, do plotkowania. Jesteśmy egoistami. Ale mimo wszystko jest moc, jest pociecha, jest radość płynąca ze społeczności wierzących. Naszym pragnieniem, naszą tęsknotą powinno być przebywanie we wspólnocie wielbiącej Boga, wspólnocie ludzi zbawionych przez Chrystusa. W społeczności z innymi wierzącymi możemy wzrastać, możemy budować się wzajemnie w duchowy dom Pana. Pan obiecuje, że Jego chwała mieszkać będzie pośród Jego ludu. Czwarty wiersz psalmu 84 zawiera wspaniałe słowa. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy Twoich ołtarzach, Panie zastępów, mój Królu i mój Boże. Myślę, że wróble i jaskółki budowały swoje gniazda wokół świątyni. Psalmista patrząc na nie, wyznaje: chcę być tak blisko Ciebie, Panie, jak wróble, które budują swoje gniazda w pobliżu Twych ołtarzy. Pragnę przylgnąć do Ciebie, Panie, tak jak one. Te słowa przywodzą nam na myśl obraz, który znamy z relacji Ewangelisty Mateusza. Mateusz zanotował, że pewnego razu Jezus, patrząc na wróble, powiedział: czyż nie sprzedają za grosz 2 wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Tak, gdy przylgniemy do Pana, jesteśmy bezpieczni. Nic nie dzieje się bez Jego kontroli. Gdy jesteśmy blisko Niego, gdy żyjemy z Nim na co dzień, przeżywamy błogosławieństwo, szczęście wypływające z Jego obecności, z Jego bliskości. Psalmista woła dalej: szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Z mocy w moc wzrastać będą. Boga nad bogami ujrzą na Syjonie. Panie zastępów, usłysz moją modlitwę. Nakłoń ucha, Boże Jakuba. Ci, którzy kroczą z Bogiem przez życie, doświadczają deszczu Jego błogosławieństw. Są szczęśliwi, wzrastają w poznaniu, w ufności i w mocy. Oglądają Boga oczyma wiary, oglądają Jego dzieła, doświadczają Jego miłości. Zwróćmy uwagę na niezwykłe słowa zawarte w 10. wierszu psalmu 84. Spojrzyj, puklerzu nasz, Boże, i wejrzyj na oblicze Twego pomazańca. Psalmista nazywa Boga puklerzem, czyli tarczą, ochroną, i woła do Pana: wejrzyj na oblicze Twego pomazańca. Pomazańcem nazywano króla lub arcykapłana. Prawdziwym królem, prawdziwym arcykapłanem jest Mesjasz, Chrystus, dzięki któremu ludzkość może oglądać oblicze Boga. Cała świątynia jerozolimska, jak wiemy, była obrazem i zapowiedzią nadejścia Mesjasza. W świątyni w czasach psalmisty objawiała się chwała Pańska, w pełni objawiona w przyjściu na świat Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. W świątyni Pana w Jerozolimie, pośród ludu izraelskiego, w widzialny sposób manifestowała się chwała Pana, jako obłok, jako zapowiedź chwały Mesjasza. Dla każdego Izraelity było wielkim przywilejem i szczęściem móc przebywać w świątyni Pana. Dla nas dzisiaj wielkim przywilejem i wielkim szczęściem jest móc przebywać w bliskości Jezusa Chrystusa, w społeczności wierzących, włączonych w ciało Chrystusowe, przepojone Jego Świętym Duchem. Dalej czytamy: zaiste, jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. Synowie Koracha byli odźwiernymi, strzegli bram świątyni. Wyznają, że lepiej jest stać jeden dzień w progu domu Bożego, niż tysiące innych spędzać z dala od Boga. Tak, jeden dzień spędzony w bliskości Pana ma o wiele większą wartość niż całe lata przeżyte bez Boga. Wspaniale jest żyć z Bogiem na co dzień. Psalm synów Koracha kończy się radosnym wyznaniem: bo Pan, Bóg, jest słońcem i tarczą. Pan hojnie darzy łaską i chwałą. Nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. Panie zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. ostatni z rozważanych przez nas dzisiaj psalmów, następny psalm 85, jest utworem typu prorockiego. Zawiera wyznanie ufności ludu, który wie, iż bliskie jest jego zbawienie. Zawiera też wspaniałą obietnicę mesjańską, obietnicę odrodzenia Izraela w czasach ostatecznych. Psalm rozpoczyna się następującymi słowami. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę Twojemu ludowi. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Niektórzy komentatorzy uważają, że słowa te odnoszą się do powrotu Izraela z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. Ale wiemy, że do ziemi ojców powróciło wtedy niespełna 60 tysięcy Izraelitów. Ogromna większość narodu żydowskiego pozostała poza ziemią obiecaną. Również powrót Żydów do ziemi świętej, który obserwujemy współcześnie, nie jest jeszcze masowym powrotem całego narodu do ojczyzny. Miliony Żydów pozostają poza Izraelem. Psalmista zapowiada wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości, w czasach ostatecznych. Bóg sprowadzi swój lud na powrót do ziemi obiecanej. Psalmista woła do Pana: odpuściłeś winę Twojemu ludowi, zakryłeś wszystkie jej grzechy, powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu. Te prorocze słowa wypełnią się, gdy powróci na ziemię Mesjasz Izraela, Pan Jezus Chrystus. Wtedy cały Izrael przeżyje wielkie przebudzenie, duchowe odrodzenie. Psalmista woła: odnów nas, Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas. Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki? Czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, aby Twój lud weselił się w Tobie? Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie. Pan przywróci życie swemu ludowi, okaże mu swoją łaskę, sprawi, że lud izraelski pozna swego Mesjasza, swego Zbawiciela. Będzie to wspaniała chwila w historii Izraela i w historii całej ludzkości. Lud Boży będzie się weselił i będzie chwalił Boga, swego Zbawiciela i Pana. Gdy nastąpi duchowe odrodzenie Izraela, nastanie na ziemi tysiącletnie królestwo mesjańskie, królestwo Jezusa Chrystusa. Czytamy dalej od wiersza 9. Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim. Niech się nie stają znów nierozsądni. Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi. Królestwo milenijne będzie królestwem pokoju i sprawiedliwości. Nie będzie już grzechu. Chwała Pana, żywego Boga, zamieszka w sposób widoczny dla wszystkich pośród Jego ludu. Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Ta wspaniała rzeczywistość nastanie za sprawą wierności i łaskawości Boga. Łaskawość i wierność spotkają się ze sobą, woła radośnie psalmista. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Dzisiaj nie może być na świecie pokoju, bo nie ma sprawiedliwości. Jest wiele nieprawości, wiele egoizmu w życiu narodów, w życiu społeczeństw, w życiu nas wszystkich, pojedynczych ludzi. Nie może być więc pokoju, bo nie ma sprawiedliwości. Chrystus, gdy powróci, zaprowadzi sprawiedliwość w swoim królestwie. Zło zostanie wytępione z ziemi. Nastanie królestwo pokoju. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. W końcowych wierszach proroczego psalmu czytamy: wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków zbawienie. Sprawiedliwość, szczęście, zbawienie. Jak wspaniałe to dary miłosiernego Boga. Jakże wspaniałe będzie Królestwo Księcia Pokoju, Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa.